Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W dzisiejszym Głosie z Krakowa po raz kolejny porozmawiamy o mediach, o tym, jaki wpływ mają na naszą rzeczywistość. I w związku z tym moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ja też witam pana redaktora, słuchaczy, szczęść Boże.
Temat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji raz po raz wraca na łamy naszej audycji. Niedawno pan prezydent podpisał ustawę o rekompensatach, która wywołała liczne medialne informacje, bardziej lub mniej rzetelne. Media publiczne w ramach tej ustawy otrzymują wsparcie z budżetów państwa w wymiarze 1 miliarda 260 milionów złotych. Przedstawiane to jest w ten sposób, że rząd, że parlament, większość parlamentarna wspiera w ten sposób media przychylne, czyli media publiczne. A jak jest naprawdę?
Jeśli popatrzymy na celowość tego, co się nazywa rekompensatą, no to musimy zauważyć, że jest to podobna sytuacja, która na przykład występuje przy różnych zniżkach uchwalanych ustawowo przez parlament, w wyniku których obywatele opłacają mniej albo są zwolnieni z opłaty. Natomiast ten, kto czyni daną usługę, no nie może pozbawionym być przez ustawę tego, co stanowić powinno wspomożenie, przypływ, wpływ finansów na prowadzenie tej działalności.
Czyli na przykład jeśli ktoś ma zniżkę na PKP, czy 37%, czy 51%, czy nawet więcej, no to wtedy ta kwota, o którą zostało obniżone, jest w jakiś sposób rekompensowana przez Skarb Państwa.
Oczywiście. No i tak samo jest w odniesieniu do abonamentu, który opłacają obywatele. To jest ustawa o opłatach abonamentowych. I w tej ustawie ponad stronę zajmuje zestawienie tych, którzy kolejno w różnych okresach byli zwalniani z opłaty, z płacenia. Na przykład skończą tam ileś lat, to mogą być zwolnieni. No i w ten sposób tworzy się dość duża, jak się okazuje, grupa ludzi, którzy są zwolnieni z opłaty. No i w związku z tym, jeśli określa się wysokość abonamentu na każdy rok, Krajowa Rada określa go, już od paru lat nie był zmieniany, ta wysokość nie była zmieniana, to musiałaby być wtedy wyższa i ci, którzy nie są zwolnieni, musieliby zapłacić również za tych, którzy są zwolnieni. Do takiej sytuacji nie można dopuścić. Jeśli parlament zwolnił, to i w ten sposób powinien uwzględnić to, chociażby w budżecie państwa, że ta rekompensata powinna się należeć. Dlatego to się nazywa rekompensata za te zwolnienia. No a teraz jaka wysokość powinna być? Gdy wniosek, który dotyczy obecnej nowej ustawy, nowelizującej ustawę o opłatach abonamentowych w tym zakresie lat 18 i 19, w uzasadnieniu były wyliczenia. Jaka grupa osób, no chociażby z GUS-u wiadomo, że ponad 95% obywateli, gospodarstw ma telewizory. To oznaczałoby, że powinni oni wszyscy płacić, ale zarejestrowanych jest tylko połowa gospodarstw, które mają te telewizory lub radia. No i w związku z tym ta połowa powinna być objęta opłatą abonamentową, bo jest zarejestrowana. No ale połowa z tej połowy, czyli ponad 3 miliony 600, jest zwolniona z opłat. No więc w związku z tym na grupę w granicach 3,5 miliona obywateli składałaby się opłata całego abonamentu, czyli za tę część misyjną. No to jest nie do przyjęcia. No i stąd wyliczono, że za lata 18 i 19, bo ten okres obejmuje rekompensata, powinno byłoby być zapłacone medium publicznym tej w ramach rekompensaty ponad 1 900 000 000 zł. No tyle nie ma możliwości, w związku z tym wynegocjowane zostało w parlamencie, że ta kwota będzie wynosić 1 260 000 000. No ale nie kwota, tak jak było w roku 2017, kiedy to też była podobna, obejmująca okres rekompensaty 2010-2017 i obejmowała 980 milionów złotych. No ale wtedy to były złote, które przekazano do Krajowej Rady i ona w ramach abonament, rozdziału funduszy abonamentowych na działalność misyjną przekazywała to mediom publicznym. Obecnie nie będzie to przekazywanie w złotówkach, tylko w papierach wartościowych. Jak ta procedura przejdzie, no zobaczymy. Ale w każdym bądź razie trzeba wiedzieć, że jest to zwrócenie części, jak widać, tej należnej nadawcom kwoty, którą powinni byliby zapłacić obywatele, ale nie płacą ze względu na zwolnienia umożliwione im spłacenia abonamentu przez ustawowe zwolnienia. Jak to będzie w następnych latach? Tu widać, że właściwie w poszczególnych sprawach to jest taki jakby okresowy, do 17 roku, potem 18-19, a my w tym roku musimy z mediami, Krajowa Rada rozumiem, podpisywać takie zobowiązania pięcioletnie do prowadzenia działalności. Te zobowiązania ze strony mediów muszą się wiązać z zapewnieniem odpłatności za realizację działalności misyjnej. No a jak nie mamy tego zapewnionego ustawowo na następne lata, to jak możemy to podpisać? Myślę, że do końca roku ta sprawa zostanie uregulowana nie chwilowo na rok 18-19, ale na proceduralnie całość przebiegu następnych latach, żebyśmy odpowiedzialnie mogli podpisywać te z mediami, te ich zobowiązania do działalności misyjnej.
Panie profesorze, słuchając pana, przychodzi mi taka smutna refleksja, że nad poziomem dziennikarstwa i mediów w Polsce, no bo przyznają radiosłuchacze, że słuchając wytłumaczenia pana profesora, o co w tym chodzi, no różni się ono diametralnie od tych krzyczących nagłówków, że budżet państwa wspiera media publiczne za to, że są rzekomo lojalne wobec rządu.
No właśnie, a niekiedy nawet politycy działają wręcz przeciwnie. Nie tylko w takiej sytuacji, jeśli chodzi o rekompensaty, ale pamiętamy ten rok 2007-2008, kiedy to kandydat na premiera, a późniejszy premier mówił wyraźnie, że nie trzeba tego płacić. Wielu ludzi tym słowom, nie ustawowym, ale tym słowom uwierzyło i nastąpił drastyczny dołek w opłatach abonamentowych. Systematycznie on jest podnoszony, ale ci, którzy zalegali z tamtymi opłatami, uważali, że jak premier powiedział, premier Tusk powiedział, no to wszystko jest lege artis, a nie jest lege artis i te wszystkie poprzednie nieprawidłowości muszą zwrócić. Odbierający opłaty, czyli pośrednik, poczta oraz urzędy skarbowe, a także komornicy występują o zwrot tych pieniędzy. No i potem jest możliwość występowania do Krajowej Rady o zwolnienie. My zatrudniamy prawie 30 osób, 20 kilka osób, które systematycznie dzień w dzień zajmują się realizacją wystąpień. Corocznie w ubiegłym roku umorzonych zostało spraw tych zaległości na prawie 12 milionów złotych, a rozłożonych na raty 1 300 000. Tyle ludzi zatrudnianych, które to zatrudnienie też kosztuje. A jeszcze ile mamy zaległych spraw? Z lat 13-14, bo przedawniają się te, które już minie 5 lat, chociaż one jak wszczęte zostały, to muszą dalej trwać, jakby nie było wszczęte postępowanie. Więc to też jest następna procedura, która obciąża działania także Krajowej Rady i w sumie zbędnie przez wystąpienia, nieodpowiedzialne wystąpienia polityków.
Media nazywane są czwartą władzą, choć należałoby sobie zadać pytanie, czy nie stały się już tak naprawdę pierwszą i stąd sprawy dotyczące mediów wywołują tak duże kontrowersje i dyskusje. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o zakupie Eurozetu przez Agorę. Od samego początku tej kadencji parlamentu słyszeliśmy zapewnienia ze strony partii rządzącej o dekoncentracji mediów, a tutaj jednak Eurozet kupuje Agora.
No właśnie, ale zanim o tej Agorze i o Eurozecie, to muszę jeszcze wyraźnie powiedzieć, że Krajowa Rada już na samym początku bieżącej kadencji przystąpiła do przygotowania projektu ustawy, w której byłyby sprawy dekoncentracji również ujęte. Nazywamy ją tak zwaną ustawą czyszczącą, czyli te wszystkie takie A, B i inne wpisywane w dotychczasowej ustawie przy jej nowelizacjach, żeby można było ująć prawidłowo w całościowej tej ocenie i między innymi też te zadania dekoncentracyjne, a także takie, które nie pozwolą na koncentrację, bo ona przeciwdziała, ona jest przeciwna do pluralizmu, a Krajowa Rada ma zapewniać pluralizm. Taki projekt składaliśmy poprzez ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prawie półtora roku temu, ostatni rok temu. I w zasadzie nie było reakcji. Nawet w pewnym momencie już się wydawało, że te wszystkie sprawy ruszą, no przestały. Gdzieś tam w jakiejś tak nazywa się to zamrażarce leżą. No i w związku z tym musimy operować tymi spostrzeżeniami, tymi zapisami, które obecnie są w tej obecnej ustawie. A tam w tej obecnej ustawie jest w zasadzie przy łączeniu taki tylko jeden artykuł, artykuł 38a, który uprawnia do działania Krajowej Rady w przypadku wynikających z koncesji uprawnienia są niezbywalne, ale z zastrzeżeniem. I teraz zastrzeżenie jest między innymi takie. W przypadku łączenia, podziału lub innego rozdziału przekształceń spółek handlowych, uprawnienia, o których tam mowa, mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady w formie uchwały. Odmowa wyrażenia następuje tylko, możliwa jest w takich przypadkach. I tu jest taki jeden, że nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w zrozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie podaje się, ile to jest wynosi ta pozycja dominująca, ale podaje się, że pozycję dominującą. Odwołuje się do ochrony rynku konsumentów i konkurencji. W związku z tym do oddzielnej ustawy. No i tam można sięgnąć do tamtej ustawy, ale najważniejsze to jest określenie tego rynku. I jeśli teraz popatrzymy, bo często mówi się, że to zakupienie Eurozetu przez Agorę, to powoduje działania właśnie podpadające pod ten punkt. Wyraźnie musi się określić wtedy rynek. Ja mam tutaj mapkę, kiedyś ją w innych audycjach telewizyjnych pokazywałem.
A w Radiu Maryja omawialiśmy.
Radia omawialiśmy, ale omawialiśmy tę, która dotyczy zasięgu Radia Maryja. A ja tutaj mam odpowiednią, którą można także ze strony internetowej Krajowej Rady ściągnąć, Eurozetu. I to jest ta Eurozet, ogólnopolska koncesja. Oprócz tego Eurozet w różnych układach ma także koncesje na Radio Z Gold, Radio Z, czyli antiradio. I to są w dużych miastach w większości, nawet nakładające się na siebie. Ale jeśli na to jeszcze nałożymy koncesje grupy Agora, czyli Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio, Tok FM ogólnopolską, no to ponadregionalną, to wtedy zobaczymy, że w niektórych obszarach lokalnych następuje przejęcie w zasadzie rynku, bo 4-5 nadawców dotychczas różnych stanie się pod jedną firmą. No i to trzeba przeanalizować. Takie analizy są prowadzone. Samo Eurozet obecny, czyli właściciel Eurozetu, wystąpił do Krajowej Rady, to jest SFS Ventures z Pragi, wystąpił do Krajowej Rady z informacją o tym, że chcieliby się spotkać z Krajową Radą i omówić tę przyszłość. Jak to programowo będzie wyglądać, informują jednocześnie o podpisanej 20 lutego bieżącego roku już umowie takiej przedwstępnej i pewnych zobowiązaniach. Myślę, że ta analiza jest potrzebna. Podobna była robiona wtedy, gdy Discovery kupowało Scripps'a, a wraz z nim TVN. Z tym, że proszę zauważyć, że tak jest ta dotychczasowe zapisy ustawowe, zapis podane, że problemy, które wiążą się z badaniem, z wzajemnymi relacjami pomiędzy właścicielami nadawców czy nadawcami, odbywają się, dotyczą firm zagranicznych. Bo w tym momencie mówimy tak, Eurozet jak na początku było, to wiadomo, w ostatnich latach to już była własność francuska. Natomiast potem Francuzi półtora roku temu sprzedali tę, podjęli tam procedury, sprzedali to czeskiej firmie. Teraz czeska sprzedaje, no i to w formule takiej, że 40% ma Agora, a 60% kolejna spółka, która z kolei znowu oddziaływanie na tę spółkę, to są oddziaływania znowu międzynarodowe, także różnych fundacji, także amerykańskich. Nawet podają, że Soros jest w to włączony, ale co jest najistotniejsze, że przy badaniu trzeba uwzględnić również to, że te 40% Agory obecnie to wcale nie jest 40% za 3 lata. Ponieważ w umowie kupna-sprzedaży jest określone zobowiązanie, że Agora może wezwać i zakupić pozostałe akcje, a cała ta procedura do 36 miesięcy od podpisania umowy może trwać. No, czyli praktycznie może dojść do 100% wejścia i to zobowiązanie też trzeba uwzględnić. Dlatego to podkreśla się, ponieważ i dlatego myślę też i odbiorcy mediów na to zwracają uwagę, ponieważ koncentracja mediów, nawet ta lokalna, zawsze sprzyja niekorzystnie na zobowiązanie do pluralizmu. Jeśli będzie to jeden nadawca tylko pod różnymi szyldami, my kiedyś, w ubiegłym roku, opracowana została w Krajowej Radzie taki proces sieciowania na rynku radiowym, tylko radiowym. Książeczka, która wyraźnie podaje, co to jest na przykład Grupa Agora. Grupa Agora posiada 37 koncesji, 14 na programy uniwersalne, 23 na programy wyspecjalizowane. Od 2001 roku do chwili obecnej przejęła uprawnienia do 25 koncesji. Pierwotnie oryginalne nazwy programów w większości zostały zmieniane na charakterystyczne dla tej sieci. Taka zmiana nazwy następowała za zgodą Krajowej Rady ówczesnych. Większość programów przejęła nazwę Złote Przeboje. 8 programów posiada nazwę Radio Pogoda. 4 programy wyspecjalizowane mają Rock Radio. Grupa Agora posiada również koncesję na program ponadregionalny, czyli ten TOK FM. A jeśli popatrzymy na Radio Z, Grupa Euro-Z posiada 24 koncesje, w tym 21 programów uniwersalnych, włącznie z tym ogólnopolskim Z-em oraz ponadregionalne antyradio. Od 2001 roku do chwili obecnej przejęła uprawnienia do 20 koncesji. 3 podmioty są powiązane umowami franczyzy, czyli dają ten wsad merytoryczny, programowy, ale nie nazywa się, że jest się właścicielem. No i w ten sposób, z tego korzystając, możemy wówczas powiedzieć, czy i w jaki sposób są te dominujące oddziaływania. Chciałbym przy tej okazji jeszcze powiedzieć, że jeśli patrzymy na te różne oddziaływania, w jaki sposób są one powiązane, to nie można ograniczać się tylko do samych mediów elektronicznych, bowiem trzeba popatrzeć krzyżowo, a więc własność w prasie, w radiu, w telewizji, ale w tym wyróżnienie na MUX-ie i poza MUX-em, bo MUX to jest naziemna, i poza MUX-em, czyli te satelitarne, ale jeszcze jest internet, jeszcze są inne media, na przykład agencje reklamy, to też są sieci kin, doradztwo mediowe, na przykład broker radiowy, wydawca i promotor filmów, no i jeszcze są pozostałe różne studia, to wszy drukarnie i to wszystko w świecie mediów działa. Wobec tego to oddziaływanie, no ja mam takie zestawienie, było ono robione przez Krajową Radę wtedy, gdy tak rozwijało się w parlamencie dyskusja na temat dekoncentracji i pokazywaliśmy, jak w tym całym obszarze poszczególne grupy mają własności w różnych obszarach, czyli i w prasie, i w radiu, w telewizji, w internecie, w innych powiązaniach. No i przy okazji, to jeśli na to popatrzymy i porównamy to znowu z kłamstwem mediowym, które mówi Imperium Ojca Rydzyka, w którym znajduje się tylko Telewizja Trwam i Radio Maryja, jeśli tak to określać, ale Telewizja Trwam należy do innego właściciela, a Radio Maryja należy do Ojców Redemptorystów, i porównać z tymi własnościami to tam to już nawet super imperia by taka nazwa nie wystarczyła. A w mediach powszechnie pisze się i mówi imperium ojca Rydzyka. No przecież kłamstwo na kłamstwie, które kierowane do sądu też nic nie daje. Ale wracając do tej koncentracji. Chciałbym jeszcze podkreślić jedną sprawę, mianowicie szkody wywołane koncentracją w pewnym tylko wąskim obszarze, mianowicie rynku kablowego, są bardzo niekorzystne nie tylko dla samych odbiorców, ale również dla prowadzących telewizję kablową, rozprowadzających za pomocą kabla małych nadawców, którzy związani są z jakimiś miejscowościami, okablowanie zrobili. A teraz się okazuje, że koncentracja w zakresie samego rozprowadzania mediów i w samych mediach powoduje, że oni dostają oferty gorsze, droższe i wobec tego do odbiorców muszą też postawić wyższą cenę. Odbiorca mówi, no po co ja mam wyższą płacić? I od razu idzie do tych wielkich, którzy zaczynają wycinać także konkurencję. Wycinanie konkurencji to jest również tracenie miejsc pracy, bardzo wielu miejsc pracy. Dlatego no, mieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie w Urzędzie Kontroli Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdzie przedstawiciele PIKE przedstawiali różnych grup tych właśnie izb gospodarczych, przedstawiali węzłowe problemy tego rynku kablowego. Skoncentrowani rozprowadzający, nadawcy, jak ich niszczą.
Na sam koniec chciałem zapytać jeszcze o kwestię interpelacji grupy posłów skierowanej w sprawie zakupu Eurozetu przez Agorę do premiera Mateusza Morawieckiego. Czy coś na temat tej interpelacji już wiadomo? Czy można coś o niej usłyszeć?
No, myślę, że najistotniejsze jest to, że zebrała się grupa posłów. To z pani Barbara Bubula, Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Dariusz Piątkowski, Mirosława Stachowiak-Różecka, Jacek Świat, którzy przedstawili 19 marca interpelację. Ona jest dostępna na stronie internetowej Sejmu, ale także w mediach była podana, gdzie ten problem łączenia kupowania Eurozetu przez Agorę jest podkreślony. Ja chciałbym tekst znany, wobec tego tutaj nic nowego, tylko zdanie, które zawarte zostało w tej interpelacji, my go jako Krajowa Rada sprawę badamy. Wobec tego ja nie mogę powiedzieć, że jest to zdanie także nasze z Krajowej Rady. Natomiast ci posłowie podają, w związku z powyższym należy stwierdzić, że zastosowany obecnie zabieg podziału struktury właścicielskiej może mieć charakter jedynie pozorny i stwarzać domniemanie, że głównym podmiotem posiadającym kontrolę nad spółką Eurozet jest SFS Ventures, a w konsekwencji może stać to niejako ukrycie Agory jako podmiotu, który będzie sprawował całkowitą kontrolę nad nabytymi udziałami. I to jest najważniejsze, powinno być w tym zakresie zbadane, tak twierdzą posłowie. My te właśnie badania także w obszarach, różnych obszarach przeprowadzamy w Krajowej Radzie. Myślę, że w najbliższym czasie będzie mogło być i stanowisko Krajowej Rady, ale przede wszystkim stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w tym zakresie podane.
A ktoś z kolei powiedziałby, że oczywiście kwestia dekoncentracji mediów jest bardzo ważna, ale z drugiej strony działają reguły tak zwanego wolnego rynku. I czy tutaj państwo, jaki jest interes, jaka jest racja stanu, żeby państwo interweniowało w ten sposób, żeby przeciwdziałać właśnie tej koncentracji pod jednym podmiotem licznych mediów, rozgłośni radiowych, telewizji, etc.?
No więc już nawet w Konstytucji, w odniesieniu na przykład do Krajowej Rady, zapisane są wymagania o to, ażeby stała na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego, ale ta informacja musi być z różnych stron przekazywana. Nie może być tak, że nazwiemy te radiostacje czy media różnymi nazwami, a właściciel ten sam, tak jak jest w mediach prasowych, gdzie niemiecka firma, właściciel tej niemieckiej firmy, tego koncernu, przesyła do wszystkich redaktorów naczelnych instrukcje, jak mają takie czy inne działania podejmować i prezentować je na swoich łamach. No, przeciw temu trzeba wystąpić. Jeżeli chcemy być nadal państwem demokratycznym, gdzie ta możliwość podejmowania różnych poglądów i przedstawiania tych różnych poglądów ma być realizowana, to nie może być koncentracja. I tylko ważne jest określenie pola koncentracji i procentu, jaki odnosi się do tych pól koncentracji. Czy na przykład 40% w mediach to już jest koncentracja, czy jeszcze mniejsze wymiary? No można tu odnieść się do różnych krajów innych. One też przeciwdziałają tej koncentracji różnymi swoimi ustawami. U nas nie doszło w tym momencie, jeszcze w tej kadencji, do uchwalenia ustawy, która jest bardzo potrzebna w zakresie dekoncentracji.
I o mediach oraz o działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miejmy nadzieję jeszcze nieraz spotkamy się z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który był gościem dzisiejszej audycji Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!